Zasiane historie.
Dzień dobry Państwu. W sobotni poranek witam Państwa Bogna Bender-Motyka, dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie w naszej cosobotniej audycji Zasiane historie. Dzisiaj rozpoczynamy naszą wizytę w Muzeum Wsi Lubelskiej w Zagrodzie z Janiszowa. Zagroda ta znajduje się na terenie naszego Powiśla, a nasze Powiśle nie leży oczywiście nad Wisłą, tylko nad rzeką Czechówką i w ostatnich dniach jest ulubionym miejscem, do którego przychodzą nasi goście, przyjaciele muzeum. Ta duża, wolna przestrzeń z zielenią, ze zwierzętami, z wodą i z takim właśnie kontaktem z przyrodą pozwala nam odpocząć po tym trudnym czasie zamknięcia. Przy Zagrodzie z Janiszowa mamy szczególne miejsce. Jest to taki nasz ogród sensoryczny, który pachnie, który można dotknąć, poczuć jego fakturę, strukturę, no i czegoś się nauczyć. Ogród sensoryczny powstał dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, a jego autorką i pomysłodawczynią jest pani Dorota Miącz z działu przyrodniczego w Muzeum Wsi Lubelskiej. Pani Doroto, skąd pomysł, no i jak się udała realizacja tego przedsięwzięcia?
Chciałabym zaznaczyć, że realizując projekt oczywiście wielki wkład miała również pani Ela Skowrońska, która w tym momencie znajduje się na emeryturze. A skąd pomysł? To było takie miejsce na Powiślu, gdzie brakowało takiej przestrzeni dla rodzin, na poleżenie sobie na trawniku, na ławeczkach, na leżakach. I to było takie miejsce, które bardzo spełniało te wszystkie warunki. Podzieliliśmy ogród na 10 kwater, stworzyliśmy przejścia takie dogodne dla osób niepełnosprawnych, bo szerokość ścieżek ma 2 metry, to jest takie bezkolizyjne przejście dwóch wózków inwalidzkich i stworzyliśmy taką kwaterę, w której właśnie rosną pachnące rośliny.
One nie tylko pachną, bo ci, którzy znają zapach albo wiedzą, jak wyglądają, no, domyślą się, z czym mają do czynienia. Natomiast one są jeszcze uzupełnione w tabliczki.
Tak, są to tabliczki brajlowskie z polską i łacińską nazwą rośliny. Także można i dotknąć, i dowiedzieć się dla osób, które prawda, są niewidome, mogą dowiedzieć się, jak roślina rośnie, jak pachnie, jaką ma strukturę. I to jest takie bardzo przyjemne dla osoby, która w tym ogrodzie przebywa. Także tutaj szum wody, szum drzew, zapach, to wszystko wpływa na to, że osoby lubią tu przyjeżdżać, przebywać, oddychać tym naszym skansenowym powietrzem.
Dodajmy jeszcze, że teren Powiśla jest jedynym obszarem na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, do którego mogą dotrzeć osoby bez problemu z niepełnosprawnością ruchową, bo tu od ulicy Agronomicznej jest brama, którą w razie czego możemy otwierać i udostępniać osobom, które miały problem z dojściem na ten obszar z górnej części muzeum, od głównej bramy i poprzez Wyżynę Lubelską.
Tak, z tym problemu tu nie ma. Tu nie ma żadnych wzniesień, schodków, górek, także bez problemu osoby na wózkach mogą się tu dostać, właśnie tą bramą od ulicy Agronomicznej. Także jak najbardziej zapraszamy wszystkich do skorzystania ze spaceru w skansenie.
Zasiane historie.
Z tej przestrzeni korzystają grupy, czy z domów opieki społecznej, które polubiły nasz skansen i systematycznie co roku do nas przyjeżdżają. Mamy nadzieję, że po tym złym czasie nadejdzie taki dobry czas, kiedy z tymi gośćmi znowu będziemy mogli przebywać na terenie naszego muzeum. Podejdźmy może do roślinek, ponieważ one już rosną. Co my tutaj widzimy? Mamy grządkę wzniesioną, więc do niej można podjechać na wózku. Widzę, że już lawenda rośnie, bo to czas na nią. Tu my mamy tymianek.
Rośnie macierzanka, zakwitnie niebawem na fioletowo. Widzimy już nowe, młode pędy lawendy, zielone, piękne. Też będzie pięknie na fioletowo kwitło. A dalej tu mamy zupełnie inną strukturę liści. Tu mamy strukturę taką chropowatą i to jest szałwia lekarska. Ona jest w kuchni włoskiej stosowana, kwitnie na fioletowo, więc tu mamy taką rabatkę bardziej fioletową, można powiedzieć. A dalej nieśmiało wyrasta nam melisa. Rozetrzemy listkę i mamy tutaj taki piękny cytrynowy zapach.
Zgadza
orzeźwiający
się.
Cytrynowy zapach.
Mhm. Proszę Państwa, to jest takie miejsce w muzeum, którym eksponaty można dotykać, a nawet uszczknąć kawałek, żeby lepiej poczuć, czym on jest.
Oczywiście tego nikomu nie zabronimy. Po takim uszczknięciu roślina jeszcze bardziej się rozkrzewi, także dla ogrodników to będzie oczywiście jak najbardziej na plus. Jeszcze w tej kwaterce chciałabym zaznaczyć, rośnie mięta pieprzowa i ona jest bardzo aromatyczna. Ona daje nam wspaniały zapach. Sprawdzamy, czy mówię prawdę. Można tutaj zachwycać się tym zapachem. A na końcu mamy tymianek, który bardzo ładnie nam w tym roku przezimował.
Zima sprzyjała roślinom. Mamy tutaj jakieś kwiatki. Co to jest? Co to może być? Pani Doroto, toż to jest chyba rabarbar.
To jest kwitnący rabarbar. U nas wszystko się dzieje niesamowicie. Słoneczne miejsce i ten rabarbar tu już zaczyna kwitnąć. Także jak ktoś by chciał szarlotkę, to też może sobie uszczyknąć trochę jakiegoś liścia i tutaj ze skansenu przywieźć.
I dodać do ciasta. No tak.
Aromatyczne też mamy porzeczki. One pięknie tu rosną, kwitną.
A za nami ostróżki. Też delikatne, piękne, liliowe, które tutaj się na rabacie znalazły. Część roślin dopiero czeka na to, żeby wyjść z ziemi.
Tak, w różnej fazie jakby rozpoczynają wegetację. Na tej kwaterce mieliśmy jeszcze dziurawiec. On teraz bardzo tak powolutku, nieśmiało wychodzi. Będziemy musieli cierpliwie czekać na to, żeby urósł więcej. Tu jeszcze mamy chyzop, który bardzo łatwo pomylić z lawendą. Dalej mamy jeżówkę. Zakwitnie nam pięknymi takimi różowymi kwiatami.
Bardzo modna ostatnio roślina. Odkrywamy jej właściwości przeciwwirusowe. Stosowana jest podobno już u najmłodszych dzieci profilaktycznie i leczniczo. Bo przede wszystkim właśnie w tej części mamy rośliny lecznicze.
Rośliny lecznicze, oczywiście mięty, też dużo takich ziół przyprawowych, oregano, pysznogłówkę, krwiściąg. Także to są takie zioła, które kiedyś były stosowane do leczenia, prawda, wielu chorób, wielu schorzeń, czy na przeziębienia stosowane.
Czy to jest malwa, czy to jest coś innego? Ma liście jak malwa?
Bardzo podobna, to jest prawoślas lekarski. Mniejsze kwiaty niż malwa, ale bardzo podobne, tak jakby miniaturka, można powiedzieć, malwy.
Co my tu jeszcze widzimy?
Tutaj mamy różne odmiany mięty. Także możemy wybierać. Oczywiście ostrzegam, że nie każde pachną ładnie. Także tu możemy spróbować właśnie na przykład tej kędzierzawej. No także to nie jest przyjemny zapach.
Czymś chemicznym, niemalże benzyną pachnie, ale pewnie jakieś swoje właściwości lekarskie ma. No i poprawia samopoczucie, parę liści mięty w dzbanku z lodem i z zimną wodą, gasi pragnienie, daje takie uczucie komfortu, odpoczynku. Dobrze jest miętę w swoim ogródku również mieć. Zwiedzamy dzisiaj muzeum w trochę inny sposób, innymi zmysłami, bo właśnie nasze muzeum jest jednym z jeszcze niewielu muzeów. Dbamy o to, aby rozszerzyć jego dostępność dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. W tym roku wniosek napisany przez pracowników działu edukacji na budowę ścieżki dla osób niesłyszących został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i przystępujemy do realizacji tego zadania. Będziemy za chwilę o tym wniosku rozmawiać z panią Anną Fajgę-Saboń z działu edukacji, ale zanim ten wniosek będzie zrealizowany, powiemy o zadaniu, które już zostało zrealizowane, mianowicie w 2017 roku w naszym muzeum przygotowana została ścieżka dla osób niedowidzących. W ten sposób udostępniamy osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami naszą przestrzeń muzealną, która jest trudna, dlatego że zróżnicowanie poziomów, ta wierność krajobrazowi dawnej wsi lubelskiej z trudnym dostępem do różnych miejsc jest dla nas problemem, a nie chcemy się zamykać, nie chcemy się izolować, wręcz przeciwnie, jak najbardziej rozszerzać naszą ofertę, tak by każdy mógł korzystać z tego niezwykłego miejsca. Pani Aniu, pierwszy wniosek, pierwszy projekt, ten z 2017 roku. Jak wyglądała praca nad tym projektem, no i jakie są jego efekty?
To projekt właśnie skierowany do osób z dysfunkcją wzroku, do osób niewidomych, niedowidzących, pod nazwą Inne Spojrzenie. To Inne Spojrzenie to taka specjalna trasa zwiedzania. To, co chcieliśmy zrobić, to pokazać osobom właśnie niewidzącym, chociaż tu też muszę zaznaczyć, że te rozwiązania, które zostały wprowadzone w ramach tej trasy, mają charakter uniwersalny, więc one służą praktycznie wszystkim naszym zwiedzającym. To, czym się kierowaliśmy, to taka chęć pokazania charakteru naszego muzeum. Nie chcieliśmy robić tego, co było już stosowane w innych muzeach skansenowskich, czyli przygotowanie wystawy, w której by były zebrane rekwizyty do poznania dotykowego, gdzieś zamknięte w jednym pomieszczeniu, czy nawet nie chodziło nam o przygotowanie zajęć edukacyjnych. I stwierdziliśmy, że przygotujemy taką trasę zwiedzania, bo tą podstawową formą poznania muzeum jest właśnie spacer z przewodnikiem w pierwszej kolejności. Wybraliśmy 8, naszym zdaniem, tych najważniejszych, najbardziej reprezentacyjnych obiektów muzealnych i te 8 obiektów doposażyliśmy w określone pomoce, przede wszystkim do poznania dotykowego. Na tej trasie znalazł się wiatrak, kościół, cerkiew, oczywiście dwór z Rzeżyna. Takim dodatkowym elementem jest też mapa dotykowa. Mapa wykonana jest techniką odlewu z brązu, jest ukierunkowana, jest taką pomocą, która w pierwszej kolejności jest sprawdzana przez te osoby właśnie z dysfunkcją wzroku i naprawdę z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że te wszystkie pomoce, które zostały zastosowane na naszej trasie, swój test przeszły, czyli faktycznie były tutaj osoby, których problem bezpośrednio dotyczy, czyli osoby całkowicie niewidome. Były to dzieci i młodzież z ośrodków naszych lubelskich, ale też turyści zagraniczni. Mieliśmy tutaj grupy nawet osób całkowicie niewidomych z Japonii czy z Rosji i naprawdę wszyscy oni bardzo tutaj zachwalali te rozwiązania i cieszyli się, że w muzeum ku ich zaskoczeniu, takie muzeum w Lublinie, o którym wcześniej nie słyszeli, jest w tak szerokim zakresie dostosowane. Oprócz mapy, o której tutaj wspomniałam, mamy szereg pomocy do poznania dotykowego. 5 odlewów z brązu, które przedstawiają bryły budynków. To są makiety przedstawiające układy wnętrz wybranych obiektów. To są również tła dźwiękowe, bo na przykład w naszych kościołach, w cerkwi i w kościele rzymskokatolickim mamy nagrania, które odpowiadają charakterowi świątyni. W cerkwi śpiewy grecko-katolickie, w kościele mamy nagrania pozytywu organowego.
To może pora wybrać się na wycieczkę tą ścieżką, chociaż wiatr nam trochę przeszkadza i Państwo słyszą, że chwilami jesteśmy może troszeczkę gorzej słyszane, no ale cóż, takie są warunki. Korzystamy z uroków wsi lubelskiej pod każdym względem. Nawet te muśnięcia wiatru na twarzy są swego rodzaju doznaniem, którego gdzieś w upalnym mieście między ulicami nawet nie czuć.
Hej, zabłysło, zajaśniało złote słoneczko. Hej, zajrzało przez te szybki w małe łóżecko. Zbudź się, Jasiu, otwórz słocy, bo już czas wielki. Już na trowie poginęły rosy kropelki. Już na trowie poginęły rosy kropelki. Matulajka zgotowała bożna śniadanie. braciszek już zaprzą go do pługa konie. A braciszek już zaprzą go do pługa konie. Gęsi gnała, gęsi gnała, tak se śpiewała. Przyjdzie Stasiu, przyjdzie do mnie, będę cekała. Przyjdzie Stasiu, przyjdzie do mnie, będę cekała.
Zapachy bzów doprowadziły nas pod sam dwór z Żyżyna. Tutaj za piękną białą ławką, troszeczkę w ukryciu, znajduje się makieta dworu. Przepięknie zrealizowana, pięknie zaprojektowana, bo z takim zachowaniem różnych detali architektonicznych.
Tak, na tym nam zależało. To jest jedna z naszych pomocy dotykowych. Pięć z naszych obiektów, w tym właśnie dwór z Żyżyna, ma odlew z brązu, który założenie jest po to, żeby pokazać bryłę budynku. I faktycznie tutaj współpracowaliśmy z wykonawcą, artystą, który naprawdę zadbał o szczegóły. Oczywiście te pomoce dla osób z niepełnosprawnością wzroku muszą być w pewnym też uproszczeniu, bo ten nadmiar detali wcale nie jest dobry i może tutaj wręcz zakłócać odbiór. Natomiast w przypadku naszych modeli udało się zadbać i o szczegół właśnie, i o tą czytelność, więc te pomoce są wykorzystywane, no i zdecydowanie pełnią swoją funkcję. A że nasz dwór z Żyżyna jest nietypowy, z tym pięknym łamanym dachem, z tymi gankami po bokach, więc jest to taka ciekawa forma i faktycznie ta narracja przewodnicka dzięki temu może być wzbogacona, bo dla wielu osób ta narracja przewodnicka po prostu nie będzie wystarczająca. I tutaj mamy właśnie taką pomoc, która jest dedykowana osobom z niepełnosprawnością wzroku, ale naprawdę w tym kontakcie codziennym, w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną również, z dziećmi w wieku przedszkolnym, tego typu pomoce, wszelkie pomoce dodatkowe pozwalają lepiej zrozumieć ten przekaz, który my im zapewniamy.
Po prostu namacalnie.
Tak jest.
Zasiane historie.
Wejdziemy teraz do dworu. Z tej przestrzeni dźwięków i zapachów nasze bzy są w pełnym rozkwicie. Niektóre już kilkudziesięcioletnie zastępowane są nowymi. Widzę, że tutaj rośnie młoda krasawica Moskwy, przepiękny, bez, delikatnie różowy, pełny, z białym wypełnieniem od środka. Zachwyca to miejsce. Nasi goście, którzy dotarli do nas na początku maja, wtedy kiedy otworzyliśmy nasze bramy dla gości, właśnie tego byli najbardziej stęsknieni. Bezpośredniego kontaktu z przyrodą, z dźwiękiem ptaków gniazdujących i nawołujących się. I zaraz do kolejnych dźwięków. Ale tym razem już we wnętrzu dworu z Żyżyna dotrzemy. Bo tutaj właśnie w salonie grał nie tylko fortepian, ale później pojawiały się inne przedmioty związane z muzyką. Co my tutaj mamy, Pani
Aniu? Tutaj mamy gramofon. W ramach tej naszej trasy Inne spojrzenie, te nasze obiekty zostały doposażone też w takie rekwizyty, które odpowiadają zabytkom na ekspozycjach. We dworze, w salonie stoi piękny gramofon, aktywny, działający, gramofon przedwojenny z lat 20. Gramofon szafkowy najpopularniejszej firmy przedwojennej His Master's Voice, czyli głos swego pana. To z takich ciekawostek mogę powiedzieć, skąd nazwa. W logo firmy jest pies wsłuchujący się w tubę. To jest pies, który żył naprawdę. Jego właścicielem był człowiek, który był zafascynowany właśnie tą możliwością nagrywania swojego głosu. Miał całą kolekcję nagrań swojego głosu, gramofonów. Po śmierci ten pies trafił w ręce brata tego człowieka, który z kolei był malarzem. I kiedyś ten brat przesłuchiwał nagrania po swoim bracie, przeglądał jego rzeczy, ale też włączył nagrania i włączył właśnie nagranie głosu. Jak ten pies usłyszał głos swego pana, to prawie wszedł do tej tuby, tak zasłuchany też zamarł. I ta chwila właśnie, kiedy on tak się wsłuchuje, nie wie co się dzieje, została uwieczniona na obrazie. Ten obraz został potem sprzedany właśnie do firmy, która zajmowała się produkcją gramofonów i to stało się logo firmy, właśnie His Master's Voice, czyli głos swego pana. I u nas ten gramofon jest. Mamy również płyty. No i na potrzeby naszych grup, w tym kontakcie ze zwiedzającymi, możemy ten gramofon uruchomić. Więc korbką najpierw może wsadzimy igłę, bo gramofon od patefonu różni się tym, że ma igłę jednorazowe, czyli za każdym razem powinno się taką igłę wymieniać. Przykręciłam. Teraz kręcimy korbę. Spuszczamy hamulec. Płyta nabiera rozpędu. I teraz muzyka rozrywkowa lat 40. Nasz gramofon jest uruchamiany przy okazji zajęć edukacyjnych, przy okazji zwiedzania z przewodnikiem, kiedy jest taka potrzeba. Zawsze robi wielkie wrażenie na wszystkich. Natomiast dla osób niewidomych, dla których ten zmysł słuchu jest bardzo ważny, ta możliwość usłyszenia dźwięku, kiedy płyta się rozpędza tutaj, ta możliwość też dotyku, bo my tutaj w pracy z osobami niewidomymi, w tej pracy jeden na jeden, kierując ręką osoby niewidomej, po kolei wyjaśniamy, jakie elementy tutaj są. Pozwalamy nawet wkładać tą igłę powolutku, potem samodzielnie uruchomić gramofon. I to jest naprawdę bardzo taka duża atrakcja dla wszystkich gości, ale chcę tutaj powiedzieć, że nie tylko dla osób niewidomych, bo tutaj miałyśmy też z koleżanką grupę osób niesłyszących, które słuchały naszego gramofonu, bo z kolei osoby niesłyszące czują falę, więc tutaj też jak najbardziej to była wielka atrakcja i widać było takie poruszenie tym spowodowane, że takie doświadczenia tutaj w muzeum zapewniamy.
Dokąd teraz pójdziemy, Pani Aniu?
Zapraszam może pod recepcję zobaczyć naszą mapę dotykową. Możemy pójść do wiatraka, który jest też tym obiektem wyposażonym w te pomoce. Jak mówię, te pomoce to jest taki bardzo duży zbiór, bo oprócz tych makiet też pokazujących wnętrza obiektów, my mamy ponad 80 drobnych rekwizytów. Akurat gramofon to jest jeden z tych większych rekwizytów, które odpowiadają zabytkom, ale tutaj ten zbiór jest bardzo duży, no i mamy nadzieję, że otwarty, bo my cały czas tutaj już poza tym zadaniem inne spojrzenie, ten zbiór sobie uzupełniamy o kolejne pomoce. Część pomocy w ramach wniosku tego inne spojrzenie wykonała dla nas młodzież z liceum plastycznego. I to jest taki dodatkowy walor edukacyjny tego działania, bo nie tylko mamy trasę przygotowaną dla osób z niepełnosprawnościami, ale tutaj młodzież, która była zaangażowana w to działanie, miała świadomość w jakim celu i dla kogo wykonuje te pomoce, więc od początku do końca też w to wchodzili z takim poczuciem misji. W ten sposób też rozbudzana była ta świadomość potrzeb osób, które możemy spotykać na co dzień, a które po prostu do takiego funkcjonowania i do odbioru potrzebują pomocy, które my możemy im zapewnić.
Pani Aniu, dotarłyśmy do makiety całego muzeum.
Po lewej stronie mamy napisy w języku Braille'a. Po prawej stronie opisane nazwy obiektów, które udostępniamy.
Jest to makieta, która ma za zadanie pokazać wszystkim naszym zwiedzającym teren naszego muzeum z takim rozlokowaniem obiektów, z podziałem na sektory. Ta mapa, żeby była pełniła swoją funkcję i jeżeli chodzi o te potrzeby osób z niepełnosprawnością wzroku, musiała być uproszczeniem dużym. Przy zastosowanych rozwiązaniach konsultowaliśmy się oczywiście zarówno ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością wzroku, konkretnie z Fundacją Szansa dla Niewidomych, ale też z tyflografem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który przygotowuje takie pomoce dla osób niewidomych. Więc doskonale wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwe zadanie. Tutaj była współpraca tyflografa nasza i artysty, który wykonywał tą mapę. Uproszczenie musiało być, więc my zrezygnowaliśmy przy tej naszej mapie z pokazywania spadków terenu, chociaż było takie zamierzenie pierwotne. Stwierdziliśmy, że to jest tutaj za dużo szczegółów, żeby ta mapa była czytelna. Więc mamy tutaj mapę, która pokazuje właśnie podział na sektory. Wyróżniona jest ta nasza woda w sektorze Powiśle, bo to jest ważny element. Przedstawione są tutaj budynki w formie takiej już trójwymiarowej, takich domków trochę z gry Monopol. Te najważniejsze obiekty są właśnie w takiej formie przedstawionej. Ponumerowane trasą taką żółtą, bo tutaj też takie nietypowe rozwiązanie, nanieśliśmy na ten odlew z brązu jeszcze kolor. Ta ścieżka nasza, inne spojrzenie, jest tutaj wyróżniona takim żółtym kolorem. Żółty to dlatego, że jest to kolor, który najdłużej widzą osoby niedowidzące, tracące wzrok. Jest on, jak mówię, najdłużej przez nich jeszcze zauważalny. Ta mapa ma takie uniwersalne naprawdę zastosowanie, bo my tutaj rozpoczynamy w tym kontakcie z grupami, ze zwiedzającymi. Przy tej mapie możemy wyjaśnić, w którym kierunku pójdziemy, co zobaczymy, jak długi będzie to spacer. To, co się udało tutaj w ramach też tej trasy Inne Spojrzenie zrobić, to doposażyć muzeum w pomoc naprawdę o uniwersalnym takim przeznaczeniu.
No przy tej makiecie bardzo często zatrzymują się nasi muzealni goście, zwłaszcza z dziećmi, bo bardzo często dla tych dzieci te tajemnicze kropki pierwszy raz funkcjonują jako język Braille'a i taką dodatkową wiedzę z Muzeum Wsi Lubelskiej wynoszą.
Tak jest, o to nam chodzi. W tej całej dostępności chodzi o to, żeby dostosować się do potrzeb wszystkich zwiedzających. I my mamy tą świadomość, że tutaj przychodzą ludzie z różnymi potrzebami, ale też przychodzą właśnie grupy przedszkolne, szkolne, dzieci, które tutaj w muzeum będą się, mamy nadzieję, uczyły pewnej też wrażliwości, takiej świadomości społecznej, takiej kulturalnej, kulturowej, więc przez ten kontakt z taką różnorodnością, nie mówię tylko o naszych zbiorach, ale też kontakt z innymi zwiedzającymi, przez kontakt z takimi pomocami, to właśnie jesteśmy w stanie dzieciom tłumaczyć, że są osoby, które w ten sposób czytają język polski, które posługują się takim pismem. To jest zaskakujące dla dzieci, że kropeczki mogą być literami. Myślę, że w ogóle ostatnie lata to taki czas, kiedy świadomość ogólnie społeczna, jeżeli chodzi o potrzeby osób z niepełnosprawnościami wszelkiego typu, jest naprawdę coraz większa i to też widać.
Wyszłyśmy już z lasku, mijamy kuźnię, i podziwiamy to, co nam wzeszło. Buraki pomalutku kiełkują, len też już kiełkuje, bo lniane poletko w tym roku właśnie tak w tym miejscu będzie i będziemy podziwiać jego modre kwiatki. I jeszcze parę kroków i jesteśmy przy wiatraku z Zygmuntowa. Dzień dobry, panie młynarzu.
Dzień dobry.
Pan Leszek Kwiatkowski, nasz muzealny młynarz, który zna wszystkie tajniki tego niezwykłego Holendra, udostępnił nam to pomieszczenie. Póki co jeszcze nie otwieramy się całkowicie w naszym muzeum, przygotowujemy procedury. Mamy nadzieję, że lada dzień będziemy mogli otworzyć, udostępnić dla Państwa większość naszych wnętrz muzealnych, a tutaj właśnie w środku mamy dwa duże modele.
Dwa duże modele, tam z tyłu wiatrak Koźlak. Nasz wiatrak, w którym jesteśmy, to jest wiatrak holenderski, natomiast najpopularniejsze w naszym regionie były tak zwane koźlaki, czyli takie wiatraki, które trzeba było w całości przekręcać, żeby ustawić skrzydła w stronę wiatru. Obok koźlaka stoi ten model wiatraka holenderskiego drewniany, o którym już wspominałam. Jest to taki model ażurowy, celowo ażurowy, żeby móc dotknąć rękoma poszczególnych elementów. Ten model odpowiada właśnie naszemu wiatrakowi Zygmuntowa i tutaj zaznaczone są te poziomy, które w naszym wiatraku oryginalnym są, od parteru ze schodkami. Tutaj można wyczuć rękoma schody z tym pierwszym piętrem z kamieniami młyńskimi, czy jak mówiłam już ze ściąganą czapą, czyli dachem, żeby móc zobaczyć, jak wygląda cały mechanizm, dzięki któremu w ogóle uruchamiany ten wiatrak zaczyna pracować.
O właśnie.
Teraz, jak poruszymy...
Panie młynarzu, niech pan zrobi taki wiatr, żeby ten nasz holender zaczął się kręcić.
Już słychać, jak pracują kamienie. Skrzydła obracane są przez wiatr. I słychać, jak pracuje kamień. Są dwa kamienie, jeden leży nieruchomo, drugi po nim biega. Ściera ziarenko na mąkę. A wiatr szaleje.
No i mamy trochę mąki. Jeszcze z ubiegłorocznego zboża, ale woreczek jest na łańcuchu, czyli finalny efekt pracy młynarza. Dla odważniejszych jest możliwość wejścia na kolejne poziomy naszego wiatraka po stromych, prawdziwych schodach. Tak jak mówię, dla odważniejszych, ponieważ tego typu obiekty są obiektami zabytkowymi, autentycznymi, spełniającymi wymogi tamtych czasów, nie zawsze dzisiejszych, prawda? Stąd też dla osób z niepełnosprawnościami tym bardziej dużą wartością jest pokazanie, jak funkcjonuje nasz wiatrak poprzez tę żywą prawie makietę. Dziękujemy, panie młynarzu.
Dziękuję bardzo.
Pani Aniu, to może jeszcze parę słów dla naszych słuchaczy na temat tego nowego projektu, nad którym pracujemy.
Tak, w tym roku dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na taki duży projekt skierowany tym razem do osób głuchych. My tą naszą dostępność budujemy stopniowo. Trasa Inne Spojrzenie to był pierwszy taki przemyślany krok. Teraz budujemy dostępność dla osób głuchych. Ten projekt został opracowany po konsultacjach ze przedstawicielami środowiska osób głuchych. Z nami współpracuje takie stowarzyszenie lokalne, tutaj Migiem Przez Świat. Mieliśmy z nimi konsultacje, rozmowy, jakie zmiany by widzieli tutaj w naszym muzeum, co im jest potrzebne, żeby mogli korzystać z naszych zbiorów. No i to, co oni wszyscy powiedzieli, to taka potrzeba indywidualnego zwiedzania. Oni chcieliby tutaj wejść w pojedynkę czy z rodziną i móc mieć dostęp do tych informacji, które mają wszyscy inni nasi zwiedzający. Osoby głuche często nie czytają języka polskiego. To jest taka ważna rzecz, więc może się Państwu wydawać, że opisy przy obiektach, które są, będą osoby głuche w stanie przeczytać. Nie będą, więc trzeba im zapewnić inną pomoc. W ramach naszego wniosku, który nosi nazwę Ręce Pełne Słów, my chcemy przygotować 58 filmów o naszych obiektach muzealnych, które będą nagrane w polskim języku migowym. I te filmy będą udostępniane w formie QR-kodów do zczytania. QR-kody natomiast będą umieszczone na tabliczkach. bo te tabliczki przy obiektach będą, ale chcemy też zadbać o pewną estetykę, więc pojawią się tabliczki z opisami w języku polskim i angielskim naszych obiektów, zamykane w drewnianych ramkach. I tam właśnie będą też umieszczone te QR-kody. To będą takie filmy, które będą w postaci QR-kodów umieszczone na tablicach przy wejściu. Chcemy również na tych drogowskazach umieścić piktogramy, które będą, które stanowią taki język uniwersalny. I tutaj nie ma znaczenia, kto jakim językiem się posługuje. Prosty obrazek będzie sygnalizował, czy to są toalety, czy to jest sklepik z pamiątkami, czy kierunek zwiedzania. Planujemy zastosować taką specjalną czcionkę piktogramów opracowaną przez British Museum, bo właśnie British Museum, wychodząc tak jakby naprzeciw potrzebom również muzeów, wyszło z pomysłem opracowania uniwersalnego języka takiego obrazkowego do zastosowania przez muzea na całym świecie. My się już z nimi skontaktowaliśmy, oni bez problemu podzielili się tym, co wypracowali, więc mamy nadzieję, że w tym roku, taki jest plan, bo tutaj przystępujemy do realizacji naszego projektu, powstaną właśnie na naszym terenie znaki, oznakowanie takiego terenu i drogowskazy, które będą dużym ułatwieniem dla wszystkich naszych zwiedzających, w tym dla osób głuchych, które będą się ładnie wkomponowywały też w nasz teren i tak zachowywały spójność tego, co tutaj jest wypracowane, bo na tym nam zależy. To jest też w przypadku instytucji kultury i budowania dostępności, tu musi być właśnie pewien kompromis. My znamy potrzeby osób z niepełnosprawnościami, wiemy, jakie są też nasze potrzeby, a i w tym wszystkim musimy się znaleźć po środku. Pomysły o betonowaniu uliczek w celu wyrównania nawierzchni. To są rzeczy, które nigdy nie wprowadzimy do naszego muzeum, bo niszczyć muzeum nie zamierzamy. Natomiast jesteśmy pewni, że z czasem ta nasza dostępność będzie coraz większa i satysfakcjonująca dla coraz szerszego grona naszych zwiedzających, bo na tym naprawdę nam zależy i tak już systematycznie od 2017 roku budujemy taką dostępność, aby wszyscy, którzy chcą skorzystać z naszego muzeum, chcą poznać nasze muzeum, mieli ten taki efektywny, jasny, czytelny przekaz dostosowany do ich możliwości poznawczych.
Bo właśnie na tym nam najbardziej zależy, żeby nasi goście, wszyscy goście, mogli podziwiać dawną wieś Lubelszczyzny i żeby ten nasz przekaz, że cofamy w czasie, był wiarygodny, że czujemy się w tym muzeum zaopiekowani, zadowoleni i zrelaksowani, czego życzę Państwu i sobie. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze sobotnie spotkanie. Bogna Bender-Motyka.
Zasiane historie.
Na tej to leśnej polanie,
na tej to leśnej polanie, pasą się sarny jelenie, pasą się sarny jelenie. A na tej drugi nic nie ma, a na tej drugi nic nie ma, jeny z ogródka z kamienia, jeny z ogródka z kamienia. A w tej z ogródce jabłonka, a w tej z ogródce jabłonka, sadziła ją tam dziołuszka, sadziła ją tam dziołuszka. A jak ją ona sadziła, a jak ją ona sadziła, trzy słówka do niej mówiła, trzy słówka do niej mówiła. Rośnie jabłonko wysoce, rośnie jabłonko wysoce, przynieś do roku owoce, przynieś do roku owoce. A jak już było po roce, a jak już było po roce, tam były piękne owoce, tam były piękne owoce.